Prawie 6 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji Sportowy Rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Niedziela, pierwszy dzień czerwca, 152 dzień 2025 roku. My będziemy z Państwem do godziny 20, ale około 19.45 kolejny odcinek naszego motosportowego magazynu Auto Moto Pyrlandia. Ale przedtem mówić będziemy m.in. o kajakarstwie, o koszykówce zunifikowanej. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole z wynikami i drugiej, trzeciej, czwartej i piątej lig piłkarskich w naszym regionie. Spotkamy się także ze znakomitą florecistką
Julią Walczyk-Klimaszyk.
Właśnie, zapomniałem imienia. Julią Walczyk-Klimaszyk. Będzie także wizyta na judockim tatami. To wszystko przed nami, a teraz najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału singla wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. W 1/8 finału rywalizacji na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu rozstawiono z numerem 5 Polka, wygrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 1-6, 6-3 i 7-5. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie rozstawiona z numerem 13 Ukrainka Elina Svitolina, która pokonała Włoszkę polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 4-6, 7-6 i 6-1. Piłkarze Wisły Płock po 2 latach wracają do piłkarskiej ekstraklasy. W finale baraży o awans do elity nawciarze pokonali Miedź Legnica 2-0. Gole strzelili Łukasz Sekulski i Hiszpan Jorge Jimenez. Wcześniej bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskały Arka Gdynia i Brukbet Termalika Nieciecza. Startujący w czwórce podwójnej Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański zdobyli w bułgarskim Płowdiw brązowy medal Mistrzostw Europy. Zwyciężyli Brytyjczycy, a drugie miejsce zajęli Holendrzy. Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl zajęli 4. miejsce w turnieju Beach Pro Tour rangi Elite 16 w Ostrawie. W meczu o 3. pozycję biało-czerwoni przegrali z czeskim duetem Andrzej Perusic i Dawid Schweiner 0-2. Lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1 Australijczyk Oscar Piastri wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii, 9. rundę cyklu. 2. miejsce zajął jego kolega z McLarena, Brytyjczyk Lando Norris. 3. był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla minął linię mety na 5. pozycji, ale ze względu na 10-sekundową karę został sklasyfikowany na 10. pozycji. Piastri umocnił się na 1. miejscu w klasyfikacji generalnej. Na żużlowych torach dziś także mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. W 2. ekstralidze Fogo Unia Leszno wygrała na wyjeździe ze Stalą Rzeszów 51-39. W krajowej lidze żużlowej Pro Energy Polonia Piła przegrała z Wybrzeżem Gdańsk 25-29. Mecz przerwano po 9 wyścigach z powodu opadów deszczu. W Gnieźnie Ultra Pur Start wysoko wygrał z drużyną Speedway Kraków 57-32.
Na zegarze 9 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie do 20. Teraz muzycznie przez 2 minuty i 44 sekundy Harry Styles, a później już wizyta na regatowym torze Jeziora Maltańskiego, bo tam ogólnopolskie regaty kwalifikacyjne w przededniu tak naprawdę kajakarskich mistrzostw Europy. Ale to, jak mówiłem, za niespełna 3 minuty.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Jesteśmy nad Poznańskim Jeziorem Maltańskim. Niedawno zawody kajakarskiego Pucharu Świata, a teraz ogólnopolskie regaty kwalifikacyjne, to w wielu kategoriach wiekowych. Szef Wielkopolskiego Kajakarstwa Ireneusz Pracharczyk. Panie prezesie, sypnęło trochę niespodziankami, bo to jest kwalifikacja także na Mistrzostwa Europy do racic.
Na pewno niespodzianki są, bo byli faworyci tak samo i w K2 i w C2, ale to były bardzo minimalne. A sport to jest gra. Jednemu zabierze, drugiemu dam. Myślę, że możemy się cieszyć, że mamy po prostu zawodników młodszych, którzy mogą zastąpić tych najlepszych obecnie zawodników w Polsce.
Tak patrząc z perspektywy poznańskiej, Dorota Borowska, jak ocenić jej występ? No, jeśli chodzi o jedynki, o to, co miała do zdobycia, to zdobyła.
No, Dorota Borowska to myślę, że na razie to jest poza zasięgiem, chociaż tam Kasia Szparkiewicz mocno walczy. Te dwie zawodniczki, no to jest, można powiedzieć, taki poziom światowy i tu możemy się wszystkiego spodziewać, ale myślę, że Dorota pokaże nam na Mistrzostwach Europy i dalej, że będzie dobrze.
Coś zmieniło się in plus w polskich kajakach, bo myślę przede wszystkim o tej męskiej konkurencji, bo na panie to stawialiśmy tak naprawdę zawsze. A mężczyźni pod wodzą dawnego, nowego trenera Ryszarda Hoppe, jak sobie radzą?
Ja myślę, że tam idzie naprawdę fajna praca, bo chociaż to ta niespodzianka tej młodej dwójki zeszłorocznego juniora, no to już samo za siebie mówi, że dobre ręce trenera doświadczonego weszli. Jest tam w ogóle bardzo młoda ekipa, bo tam najstarszy ma 26 lat, prawda, to jeszcze długo przed tymi zawodnikami kariery i myślę, że jak będą spokojnie pracować, to będziemy mogli się na następne igrzyska w Los Angeles cieszyć i tym razem też z kajaków.
Znajomi z innych części kraju czasami trochę złośliwie nas podpytują, co tam z tą waszą Maltą, a tutaj widać, że regaty mogą się, panie prezesie, odbywać się odbywając. Wszystko w porządku?
Jak najbardziej w porządku jest. Musimy powiedzieć, że w kajakarstwie trzeba 2 metry wody. I to, że Klemens Mikuła kiedyś tam wymyślił i zaprojektował po prostu Maltę na 4 metry i pomosty takie wybudował, to nie jest to powiedziane, że stan Malty nie może być niższy, chociaż moim zdaniem nie powinien być niższy. Udowodniliśmy to tym wszystkim niedowiarkom, którzy po prostu nam przeszkadzano, bo przeszkadzano nam. Udowodniliśmy jako miasto Poznań, jako Polski Związek Kajakowy Wielkopolski, że na kajakarstwo można zawsze liczyć, nie tylko w sferze sportowej, także organizacyjnej, że to było priorytetem miasta Poznania, żeby po prostu te zawody zorganizować, tym bardziej, że mamy na przyszły rok Mistrzostwa Świata tutaj w Poznaniu, w seniora.
To będzie bardzo ważne. Kajakarski Mundial 2026 w stolicy Wielkopolski na regatowym torze Jeziora Maltańskiego, ale przez ostatnie dni przecież tam trwały regaty kwalifikacyjne, jak słyszeliśmy. No i kilka słów o tych niespodziankach. Na przykład wyścigu Kanadyjczyk Aleksander Kitewski i Norman Zezula niespodziewanie dosyć pokonali duet Wiktor Głazunow, Arsen Śliwiński zaledwie o 14 setnych sekundy, a przypomnijmy, że Głazunow i Śliwiński świetnie spisali się w Poznaniu przed tygodniem w zawodach Pucharu Świata i byli na 4. miejscu, ale w Mistrzostwach Europy pojedzie tam osada Kitewski-Zezula. Lider grupy Wiktor Głazunow zdecydowanie wygrał natomiast jedynkę na 1000 metrów i właśnie w tej olimpijskiej konkurencji będzie walczył w racicach na europejskim czempionacie. Biegł kajakowy, kiedy dwójek panów, także niespodzianka. Młodzieżowa osada Walerii Wiczew i Aleksy Borucki pokonała poznańską osadę Jakuba Stepuna i Jarosława Kajdanka, uwaga, o 0,09 sekundy. Nie było niespodzianek w rywalizacji Kanadyjkarek, o czym wspominaliśmy w rozmowie z Ireneuszem Prachaczykiem. Znakomita zawodniczka kanadyjkarka Poznani Dorota Borowska potwierdziła swój prymat na 200 metrów w finale pokonujące Katarzynę Szperkiewicz, a w biegu dodatkowym te o przepustki Borowska i Szczerbińska pokonały duet Szperkiewicz-Mendelska. Dodajmy jeszcze, że jedna z faworytek nie mogła wystąpić z Poznaniu z powodu urazu, to Anna Puławska, która aż 4-krotnie stawała na podium, przypomnijmy, podczas Pucharu Świata w węgierskim Szeged, a także przed tygodniem w Poznaniu, ale wyzdrowieje i popłynie w Czechach dwójkę z Martyną Klat, która zresztą pod nieobecność swojej koleżanki wygrała wyścig jeden karek na 500 metrów. To zawodniczka oczywiście AZS-u AWF-u Poznań i zdominowała, uwaga, o ponad 2 sekundy naszą multimedalistkę olimpijską Karolinę Naję. A Mistrzostwa Europy, o które rywalizowano na Malcie w czeskich racicach od 19 czerwca.
Tyle o kajakarstwie. Teraz w naszej audycji pomówimy o koszykówce zunifikowanej. To bardzo ciekawa inicjatywa i dyscyplina, która łączy ze sobą w rywalizacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną z pełnosprawnymi sportowcami. W grudniu w Luboniu, w podpoznańskim Luboniu, wystartowała Liga Koszykówki Zunifikowanej, a wczoraj w tym właśnie Luboniu odbył się jej finał.
Mam na imię Igor Dawidziak, gram w zespole Sprinter z Rydzyny. No jak pani Ola przyszedła do nas, do szkoły, to powiedziałem, no dobra, spróbuję grać z koszykówką.
Jak wam w tym turnieju tutaj się wiodło? Więcej meczów wygraliście czy przegraliście?
Jeden wygraliśmy, a teraz taki do zabawy jeden.
A co ci się najbardziej w koszykówce podoba?
Że ktoś kibicuje.
Czyli ważni są kibice?
Tak.
A to ich nie brakowało na trybunach.
No.
Nazywam się Anna Ciemny, jestem prezesem uczestniczącego klubu sportowego Sprinter, działający przy specjalnym ośrodku szkolnym w wychowała w czym rdzenie. Wszystkie nasze dzieciaki, które są w naszej placówce, są z orzeczeniami z niepełnosprawnością intelektualną.
To skąd pomysł na koszykówkę?
Od tego roku właśnie, tak jak tutaj wspomniał Igor, przyszła do nas pani Ola, która jest świetnym trenerem, jest też sędzią i tak naprawdę zaszczepiła w naszym ośrodku chęć u dzieciaków do koszykówki. Widać ogromny progres, naprawdę dzieciaki chętnie przychodzą na nasze treningi. Treningi są 2 razy w tygodniu, w środy i w czwartki i widać naprawdę dużą frekwencję.
Oczywiście ta koszykówka musi być trochę inna niż profesjonalna, ale jednak kosze są, punkty się zdobywa, prawdziwe mecze, dreszczyk emocji na pewno jest.
Oczywiście, jak w każdym sporcie są i porażki, i wygrane. Oczywiście było więcej meczy wygranych, były też mecze przegrane dosyć wysoko, ale najważniejszy jest duch walki. U dzieciaków jest wspaniała zabawa, integracja i te wyjazdy, bo to naprawdę nasz zespół tak zbudowało, że chętniej przychodzą do szkoły i uczestniczą właśnie w zabawie, w koszykówce. I my przede wszystkim zapraszamy do nas, do naszej placówki, wszystkie dzieciaki, które chcą trenować koszykówkę, bo nasi uczniowie mają tą możliwość, że grają za darmo, wyjeżdżają za darmo i wszystko to jest dla nich właśnie przy naszym ośrodku szkolno-wychowawczym w Rdzenie.
Pan Dariusz Klicki, trener koszykówki zunifikowanej. 2 zespoły pan przywiózł do Poznania.
To od wielu, wielu lat ten pomysł drużyn zunifikowanych istnieje, bo był od początku tworzony w olimpiadach specjalnych, ale nigdy nie było ligi, nigdy nie było takiego miejsca, gdzie moglibyśmy raz w miesiącu przyjechać, spotkać się i grać z żywym przeciwnikiem. Nie tak jak na treningu, gdzie gramy między sobą. Przyjeżdżając tu na ligę do Lubonia, mogliśmy grać z różnymi drużynami, które pozwoliły nam podnieść bardzo poziom koszykarski i miejmy nadzieję, że za tydzień będzie to widoczne podczas międzynarodowego turnieju w Treviso.
Koszykówka zunifikowana łączy osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi umysłowo.
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiów mogą razem tworzyć drużynę zunifikowaną, która jest złożona właśnie z osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zawodnikami normy intelektualnej. Magią tego zespołu jest to, że oni przez miesiące, lata wspólnej gry zaczynają tak dobrze grać, że nie widać różnic między jednymi a drugimi.
Magazyny piłkarskie i wielkopolskie gole. Dzisiaj głośno te trąbiliśmy na początku naszej audycji wydarzenia z Fogo Futsal Ekstraklasy i brązowy medal zawodników LG i ma lepszy Arcsoft Leszno. Serdeczne gratulacje raz jeszcze. A teraz zaglądamy już na boiska trawiaste. Piłkarska druga liga, przedostatnia, 33. kolejka spotkań. I na ten mecz chyba najbardziej czekają kibice w Wielkopolsce, bo o 19.30 na stadionie przy Łódzkiej w Kaliszu rozpocznie się mecz miejscowego KKS 1925. Jest pod Beskidziem Bielsko-Biała. Spotkanie o tyle istotne, że w razie wygranej Kaliszanie znowu awansują, powrócą na barażowe 6. miejsce w tabeli. Ten mecz o 19.30 KKS kontra Podbeskidzie Bielsko-Biała. Inne spotkanie już za nami. Olimpia Elbląg zremisowała z Polonią Bytom 0-0. Hutnik Kraków wygrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 4-2. Rezerwy ŁKS-u Łódź przegrały z GKS-em Jastrzębie 1-2. Rezerwy Zagłębia Lubin uległy Świtowi Szczecin 0-2. Resowia zremisowała ze Skrą Częstochowa 2-2. Rekordy Bielsko-Biała pokonał Wisłę Puławy 2-0. Olimpia Grudziące przegrała z Wieczystą Kraków 1-3. A Zagłębie Sosnowiec zremisowało z Chojniczanką po dramatycznym meczu 2-2. Tutaj na prowadzeniu w tabeli już z awansem piłkarze Polonii Bytom i Pogoni Grodzisk Mazowiecki.
A jak to wygląda w trzeciej lidze? Tutaj sporo wielkopolskich drużyn. W tej kolejce wybraliśmy dla Państwa relacje z meczu Unii Swarzędz z Wybrzeżem Rywalskim Rywal.
Koniec spotkania w meczu 33. kolejki drugiej grupy trzeciej ligi. Unia Swarzędz przegrała z Wybrzeżem Rywalskim Rywal 0-1 po bramce Solomona z 14 minuty.
Nieudane pożegnanie z przedwłasnymi kibicami w piłkarskiej trzeciej lidze graczy Unii Swarzędz. Porażka z drużyną, która cały czas broni się przed spadkiem, czyli Wybrzeżem Rywalskim Rywal. Kapitan drużyny swarzędzkiej Adrian Laskowski.
to wyglądało to tak, jakbyśmy trochę za wolno grali. Może już te ciśnienie z nas spadło po tym, jak już wiedzieliśmy, że praktycznie nie mamy żadnych szans na zagranie w barażach, bo jeszcze przed meczem z Kurnikiem 3 kolejki temu brakowało nam chyba punkt do drugiego miejsca. Czuliśmy, że naprawdę jest szansa to zrobić, a po tych 3 remisach tak troszeczkę już ciśnienie spadło. Może takiej właśnie determinacji, koncentracji na koniec zabrakło. No i szkoda, że żegnamy się tutaj w tym sezonie porażką.
To, że też taki moment, żeby wprowadzać młodszych graczy, co trener Hermes robił?
Tak, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Praktycznie nie graliśmy już dzisiaj o nic, więc dostali szansę też młodzi. No tak to powinno wyglądać, że młodzi dostają szansę w takich meczach, gdzie stawka jest mniejsza, no i trener Hermes to zrobił.
Utracony gol po stałym fragmencie gry. Najpierw trochę, nie ma niby przypadkowych fauli, ale coś takiego było niepotrzebny faul, tak to nazwijmy. Rzut wolny, wrzutka i gol.
No wyglądało to tak, przynajmniej z naszej perspektywy, że pierwsze 10 minut byliśmy cały czas na ich połowie. Wyglądało, że nic się nie powinno złego stać. Raz się goście wyrwali, bez sensu faul przy linii, wrzutka, niepokryty zawodnik i przegrywamy 1-0 i trzeba było gonić. No i niestety nie udało się.
Też pytanie indywidualne. Adrian Laskowski wciąż w formie, wciąż lubiący dyrygować się młodszymi kolegami. Następny sezon już zaplanowany?
Tak, następny sezon zostaje w Unii i nie udało się w tym sezonie. I będziemy próbować na pewno w następnym sezonie. Nie składamy broni. Nasze cele są na nowy sezon tak samo jak na ten sezon, jak najwyższe, a mam nadzieję, że będziemy jeszcze mocniejsi.
Przed momentem mieliśmy okazję posłuchać opinii doświadczonego gracza Adriana Laskowskiego. No to teraz piłkarz młodszego pokolenia Filip Tonder. Filip, nieudany ten finisz Swarzyńskiej Unii.
No na pewno w tym meczu to no, chcieliśmy dać wszystko, ostatni mecz przed własną publicznością. Szybko straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu, no i drużyna przeciwna ustawiła się nisko. Ciężko z takimi zespołami gra. Byliśmy aktywni, mieliśmy parę sytuacji, no nie udało nam się finalnie zdobyć żadnej bramki.
Dla ciebie chyba mimo wszystko ta runda taka dosyć ciekawa. Jest dużo grania, możesz pokazywać swoje umiejętności, a przed tak doświadczonym trenerem, jakim jest Hermes.
No w zasadzie to po to tutaj przyszedłem, żeby zdobywać doświadczenie w seniorskiej piłce. Cieszę się, że zostaje dużo minut, dużo szans, że trener mi ufa. Staram się to odpłacać jakimiś liczbami, golami, asystami. Trochę tego jest, chciałbym, wiadomo, żeby było więcej, ale i tak uważam indywidualnie tą rundę za dosyć udaną.
No właśnie, bo te ciągotki cały czas do gry ofensywnej na tej prawej stronie u ciebie są i to jest bardzo pozytywne, nawet tak patrząc z perspektywy kibica.
No jeżeli drużyna przeciwna gra nisko, no to dużo mamy piłki przy nodze, więc staramy się ich jakoś rozciągnąć, co wiąże się z tym, że mam dużo sytuacji, dużo piłek przy nodze, no i staram się jakoś zrobić z tego zagrożenie. Zawsze idzie, ale no nie boję się i staram się coś z tego wyciągnąć.
Domyślam się, że w Starzędu bardzo chcą cię zatrzymać. Uda się porozumieć z Wartą Poznań, coś na ten temat wiesz?
Na ten moment jeszcze nic nie wiem, z jakim nie rozmawiałem i no zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Nic nie mogę obiecać.
Unia Swarzędz w tej kolejce przegrała u siebie z Wybrzeżem Rewalskim Rewal 0-1. Ciekawie było w Środzie Wielkopolskiej, tam miejscowa Polonia zremisowała z Wdą Świecie 1-1. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener Polonii Środa Wielkopolska, pan Mikołaj Rozmarynowski.
No myślę, że ten remis jest zasłużony, bo patrząc po sytuacjach, jakie miała jedna i druga drużyna, myślę, że ten remis jest tak naprawdę nikogo nie krzywdzi. Na duży plus zapewne to, że wystawiliśmy dzisiaj 3 chłopaków z rocznika 2-8 w pierwszej 11, co jeszcze tego nie doświadczyliśmy w tym sezonie, więc dla nas to była taka trochę sytuacja, której sami byliśmy ciekawi, jak ci chłopacy sobie poradzą w tym meczu. I myślę, że poradzili sobie naprawdę dobrze. Każdy z nich było widać, że był mocno zestresowany tym meczem, ale z minuty na minutę zaczęli ci chłopacy wyglądać, przynajmniej w mojej opinii, lepiej niż w pierwszych minutach tego spotkania. Oczywiście, no, te błędy na pewno popełniali, ale jednak to są młodzi chłopcy i wejść w pierwszym składzie to dla nich myślę już nie lada wyczyn i na pewno dzisiaj pewnie nie zasną. Tą bramkę dostarczyliśmy po tym rzucie rożnym. Źle się zachowaliśmy przy wybiciu piłki, ale z drugiej strony gdzieś wcześniej Szamon nas uratował, czy drużyna gości udrzał piłką o słupek, więc tak naprawdę to, co my zabieraliśmy, albo los zabierał, to za chwilę gdzieś na końcu oddaliśmy. Dobrze zareagowaliśmy, że szliśmy to w ramkę na 1-1. Dziękuję chłopakom przede wszystkim za zaangażowanie, a młodym chłopakom gratuluję dobrego występu.
Polonia Środa Wielkopolska zremisowała z Wdą Świecie 1-1. W pozostałych spotkaniach rezerwy Lecha Poznań przegrały z Błękitnymi Stargard 2-4. Rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-1. Kartuzja Kartuzy zremisowała z Kotwicą Kórnik 2-2. Zawisza Bydgoszcz w takich prestiżowych derbach przegrała z Elaną Toruń 1-2. Sokół Kleczew już pewny awansu wygrał z Winetą Wolin 5-2. Natomiast Gryf Słupsk pokonał Noteć Czarnków 2-0.
Zanim o piłkarskiej arbot czwartej lidze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, to o wydarzeniu, które w Środzie Wielkopolskiej zaplanowano na najbliższą środę o godzinie 19:00. To będzie finał regionalnego Pucharu Polski. Właśnie miejscowa Polonia Środa Wielkopolska, o której słyszeliśmy, że zremisowała z Wdą Świecie 1-1, podejmie czwartoligowca drużynę Polonii Golina. Chyba myślami gracze z Goliny już przy tym środowym finale, bo w meczu 32. kolejki czwartej ligi przegrali we wrześniu Wiktorią 0-4. Zresztą wrześnianie z uporem walczą o pozycję wicelidera, która da prawo gry o awans do futbolowej trzeciej ligi w barażach. W innych spotkaniach, które się odbyły, drużyna, która już awansowała do trzeciej ligi, czyli Lipno Stęszew, pokonało u siebie Huragana Pobiedziska 1-0. Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z Mieszkiem Gniezno 1-5. Warta Śrem pokonała Ostrowie 1-0. Piastek Obelnica zwyciężył Obre Kościan 1-0. LKS Gołuchów wygrał z Jarotą Jarocin 2-0. Nielwa Wągrowiec zremisowała z Koroną Piaski 1-1. A Polonia Leszno przegrała z Wiarą Lecha Poznań 0-1. Z kolei LKS Ślecin zremisował z Polonią Chodzież 1-1.
W piątej lidze w grupie pierwszej Pogoń Łobrzenica przegrała z Sokołem Szamocin 1-2. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski wygrała z Zamkiem Gołań 3-0, Kłos Budzeń pokonał Płomień Przyprostynia 2-1, Sparta Szamotuły przegrała z KP Piła 0-1, Sparta Oborniki wygrała z Iskrą Szydłowo 2-0, Orkan Chorzemin przegrał z Lubuszaninem Trzcianka 2-3, Korona Stróżewo uległa Kłosowi Gałowo 1-3, natomiast Sokół Pniewy przegrał z Wartą Międzychód 0-4.
Jeżeli chodzi o grupę drugą piłkarskiej piątej ligi, to trwa jeszcze spotkanie lidera Swarzędz z Polaninem Strzałkowo i goście bardzo wyraźnie prowadzą już w tym spotkaniu. Zdaje się, że 4-0 w tym momencie prowadzenie Polanina. W innych meczach, które się już zakończyły, Olimpia Koło wygrała z Przemysławem Poznań 3-0, Kłos Zaniemyśl przegrał z Tarnowią Tarnowo Odgórne 0-1, Wełna Skoki wygrała z Męblożem Swarzędz 4-3, Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska zremisowały ze Zjednoczonymi Trzemeszno 1-1. Remis 3-3 w meczu Lechii Kostrzyn z Polonusem Kazimierz Wiskupi. Górnik Konin pokonał Łukasz Śrem 3-0, a Avia Kamionki rozgromiła GKS Dopiewo aż 12-0.
W grupie trzeciej i piątej ligi GKS Jaraczewo zremisował z Dąbroczanką Pępowo 4-4. LZS Cielcza zremisował z Piastem Czekanów 2-2. Rawia Rawicz przegrała z LKS-em Jankowy 0-1. Wiktoria Ostrzeszów uległa Krobiance Krobia 1-5. Kania Gostyń pokonała Polonię Marcinki Kępno 5-1. Rezerwy KKS-u 1925 Kalisz przegrały z Orłem Kawęczyn 0-1. Wisła Borek Wielkopolski zremisowała z Zawiszą Łęka Opatowska 1-1, a Zewka Kobyla Góra pokonała Astrę Krotoszyn 1-0.
Na zegarze 19:35 w niedzielę 1 czerwca słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Interesujące audycje także w najbliższym tygodniu. Co prawda nie ma transmisji, bo teraz troszkę odpoczywamy po emocjach piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, ale na przykład w czwartek tradycyjnie o 17:40 magazyn piłkarski Kolejosz, a wcześniej, bo już w najbliższy wtorek 3 czerwca o 19:15 kolejne wydanie audycji na żywo, bo Sportowa Arena. Zbliża się challengerowy, jubileuszowy 30. turniej tenisowy w parku tenisowym Olimpia Enea Poznań Open 2025 i o tej imprezie porozmawiamy z organizatorami, z dyrektorem turnieju Krzysztofem Jordanem, a także z menedżerkami parku tenisowego Olimpia Eweliną Sterczewską i Martą Jankowską. Tenisowa Sportowa Arena, przypomnę, wtorek o godzinie 19:15 na antenie Radia Poznań. Teraz przez 2,5 minuty muzyka, a później już obiecane spotkanie, tym razem nie pomylę na pewno imienia, ze znakomitą florecistką Julią Walczyk-Klimaszyk.
Najlepszy sportowiec w Wielpolsce w 2024 roku, Julia Walczyk-Klimaszek. Akurat w tym roku na szermierczych planszach jej nie będziemy oglądać, ale uspokajamy. To żadna kontuzja, nic złego się nie dzieje. Powody są trochę inne, prawda?
Tak, razem z mężem spodziewamy się synka i rozwiązani we wrześniu, więc już jesteśmy w połowie.
No właśnie, śledzę twoje media społecznościowe i z nich jasno wynika. Ty cały czas pozostajesz aktywna. To nie jest tak, że ciąża jest dla ciebie okresem zupełnego roztrenowania, a jednak cały czas starasz się podtrzymywać tę swoją formę.
Tak, tak. No pierwszy trymestr trochę mnie dobił i tam mieliśmy małą przerwę, ale jak już tylko poczułam się lepiej, to wróciliśmy z trenerem na planszę. Robimy lekcje indywidualne. Oczywiście wszystko jest dostosowane do moich aktualnych możliwości. Skupiamy się też z trenerem od przygotowania motorycznego na wzmocnieniu, na przytrzymaniu po prostu tych ruchów mięśniowych i siły mięśniowej. No i też nie ukrywam, no lubię się ruszać, więc chyba nie mogłabym siedzieć tylko w łóżku i nic nie robić.
No właśnie, bo to też pewien sposób do tego, żeby podtrzymać. Oczywiście ta intensywność zajęć dużo niższa niż kiedy przygotowujesz się do zawodów. Natomiast tak się zastanawiam, bo jest mnóstwo mam, które w zasadzie tuż po porodzie wracały do rywalizacji sportowej. Na przykład Adrianny Sułek, która na igrzyskach ostatnich w Paryżu w zasadzie z malutkim dzieckiem jeszcze tam poleciała. Jak to jest w twoim przypadku? Myślałaś już o tym, jak długą przerwę planujesz sobie zrobić? Czy szybciutko chcesz od razu wracać do rywalizacji? Jak to będzie wyglądało?
No, nie ukrywam, że obserwowanie właśnie na przykład Adrianny Sułek jest dla mnie taką motywacją. Fajnie się też patrzyło, jak ona trenowała w ciąży i daje taki pozytyw na przyszłość, że da się po prostu. Ja staram się nie narzucać sobie jakichś ram czasowych. Myślę, że to będzie zależało od mojego organizmu. Jestem też wdzięczna, że moi trenerzy nie narzucają na mnie presji i chcą też, aby ten proces przeszedł powoli, tak jak uda nam się to zrobić, ale nie planuję jakiejś wielkiej przerwy. Mam nadzieję, że uda mi się szybko wrócić, ale po prostu wszystko będzie dostosowane do moich aktualnych możliwości po porodzie.
Starty na Pucharach Świata wiążą się z dalekimi podróżami. To pewnie będzie jakieś tam logistyczne wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć.
Tak, no tutaj chyba będziemy mocno angażować mamy, teściowe, męża. Mam nadzieję, że wspomogą mnie w tym momencie, chociaż już się tak mówią, że to po prostu zrobią. Myślę, że trenerzy też tam czasem pobujają dziecko i jakoś wspólnie będziemy sobie dawać radę.
Ten czas przerwy od startów to też pewnie dobry moment do tego, żeby spojrzeć na Floret z trochę szerszej perspektywy, żeby być może zauważyć jakieś detale. Faktycznie starasz się śledzić to, co dzieje się na bieżąco, czy jakby od takiej rywalizacji bieżącej, która jest teraz w formie, co przeważa, się zupełnie odcinasz?
Ja chciałam troszeczkę odpocząć od szermierki w tym okresie, ale śledzę. Śledzę wyniki, śledzę, jak walczą dziewczyny, co się dzieje i tak dalej, ale jakoś nie za mocno, tak powiem.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy po ogłoszeniu wyników plebiscytu i ty cały czas mówiłaś o tych następnych igrzyskach olimpijskich, że to jest trochę taki cel do zrealizowania. Jako świeżo upieczona mama pewnie będzie trochę sił, żeby faktycznie jak najbardziej do tego dążyć.
Tak, tak. Taki jest plan, żeby na tej igrzyska się zakwalifikować. Też tutaj nasza koleżanka szpadzistka Aleksandra Jarecka zdobyła medal już mając dziecko, więc myślę, że wszystko jest możliwe i jestem też pozytywnie nastawiona do tego, bo mam taką wspaniałą grupę wokół siebie ludzi, którzy wiem, że mi pomogą.
A to mocno trzymamy kciuki, szczególnie, że dzisiaj pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. Aby wszystko było wspaniale. Tego życzymy nie tylko tych sportowych sukcesów, ale także rodzinnych. Znakomitej florecistce AZS UEM Poznań Julii Walczyk-Klimaszek, z którą Dawid miał okazję porozmawiać. Tym razem nie o tych fleszach na szermierczej planszy, ale nieco szerzej o nie tylko sportowym życiu. Niedziela, jak mówiliśmy, pierwszy dzień czerwca, pierwsze informacje sportowe jutro na antenie Radia Poznań o 6.05, o 7.05. Dzisiaj oczywiście także flesze sportowych informacji o 22.05, ale powoli czas kończyć to wydanie podstawowej audycji w sportowym rytmie, bo będziemy rozmawiać za kilka minut o sportach motorowych w magazynie Automotopyrlandia. Dawid, no to przypomnijmy sobie te sportowe doniesienia dnia.
Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału singla wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. W 1/8 finału rywalizacji na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu, rozstawiona z numerem 5 Polka, wygrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 1-6, 6-3 i 7-5. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie Ukrainka Elina Switolina. Piłkarze Wisły Płock po 2 latach wracają do piłkarskiej ekstraklasy. W finale baraży o awans do elity nawciarze pokonali Miedź Legnica 2-0. Gole strzelili Łukasz Sekulski i Hiszpan Jorge Jimenez. Wcześniej bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskały Arka Gdynia i Brookbet Termalika Nieciecza. Startujący w czwórce podwójnej Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański zdobyli w bułgarskim Płowdiw brązowy medal Mistrzostw Europy. Zwyciężyli Brytyjczycy, a drugie miejsce zajęli Holendrzy. Brytyjczyk Simon Yates triumfował w kolarskim wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał Holender Olaf Koi. Drugi był Australijczyk Caden Groves, a trzeci Włoch Matteo Moschetti. Jedyny Polak w stawce Rafał Majka zajął 76. miejsce. Lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1, Australijczyk Oscar Piastri, wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii, 9. rundę cyklu. Drugie miejsce zajął jego kolega z McLarena, Brytyjczyk Lando Norris. Trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla minął linię mety na 5. pozycji, ale ze względu na 10-sekundową karę został sklasyfikowany na 10. pozycji. Na żużlowych torach dziś mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. W drugiej ekstralidze Fogo Unia Leszno wygrała na wyjeździe ze Stalą Rzeszów 51-39. W krajowej lidze żużlowej Pro Energy Polonia Piła przegrała z Wybrzeżem Gdańsk 25-29. Tutaj mecz przerwano po 9 wyścigach z powodu deszczu. A w Gnieźnie Ultrapur Start wysoko wygrał z drużyną Speedway Kraków 57-32.
Jeżeli chodzi o audycję w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań datowaną na niedzielę 1 czerwca, czas na napisy końcowe. Realizacja Rafał Polacki. Przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Za chwilę będzie magazyn Automotoprylandia. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu Automotoprylandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automotoprylandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30. W kolejnym wydaniu naszego motosportowego magazynu wita Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj Dzień Dziecka i właśnie z tej okazji delegatura Automobil Klubu Wielkopolski w Nowym Tomyślu przed południem zorganizowała specjalny rajd samochodowy. Dla najmłodszych członków rajdowych załóg były upominki, animacje, a także przejażdżki bryczką. Słowem, dobra zabawa dla dzieci i rodziców.
Automotoprylandia na antenie Radia Poznań.
Teraz już w naszym magazynie przenosimy się na Tor Poznań, gdzie przed tygodniem ruszyła karuzela wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski. Zainteresowanie było bardzo duże.
Paweł Melen, dyrektor zawodu motocyklowych mistrzostw Polski, a tym razem również i mistrzostw Słowacji oraz Czech, a także międzynarodowych mistrzostw Alpe Adria Vintage.
Ta długa nazwa wskazująca, jakie to są zawody ogromne, wskazuje chyba także na spore zainteresowanie. Jak to wygląda frekwencyjnie?
Frekwencyjnie wygląda bardzo dobrze, około 200 zawodników. Tak duże zainteresowanie wynika z tego, że zawody są rozgrywane w wielu klasach. Mamy wiele narodowości zawodników, Słowacja, Czechy, Holandia, oczywiście Polska. Jeśli chodzi o rozpiętość klas, bardzo dużo kategorii. Pojemności motocykli już nawet od 50 cm sześciennych aż do 1200. Dlatego to buduje taką dużą ilość zawodników. Na pewno dla zawodników bardzo ważne jest też, żeby nie zamykać się tylko gdzieś tam na własnym obiekcie, we własnym kraju. Oczywiście to rozwija umiejętności jazdy. Chcemy gdzieś tam budować i rozszerzać współpracę z krajami ościennymi typu Czechy i Słowacja, tak żeby rozwijać się nawzajem.
Jeżeli chodzi o te wyścigi Alpe Adria, to była pewna przerwa w organizowaniu tej imprezy tutaj na Torze Poznań. Czyli rozumiem, że wszystko jest odbudowane.
Tak, tor Poznań rośnie w siłę organizacyjnie, infrastrukturalnie, także małymi krokami wracamy. Na razie są to klasyczne motocykle, trochę starsze, dlatego Alpe Adria Vintage, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby rozwijać się i iść cały czas do przodu.
Automotoprylandia na antenie Radia Poznań.
Ostatnio mieliśmy okazję także podziwiać i przyglądać się wyczynom zagranicznym Mateusza Molnika. znakomity motocyklista AW. Jak czujesz się takie pewniej na polskim torze, kiedy startowało ci niedawno w Le Mans?
Tak, startowaliśmy niedawno w Le Mans. Czy czuję się pewnie? Średnio jestem objeżdżony na tym torze w tym roku. Mało na nim przejeździłem. Teraz ciągle zmieniamy motocykle pomiędzy 1000 a 600. Zupełnie inna nitka, zupełnie inne punkty hamowania, zupełnie inne punkty przyspieszania. Jest mi ciężko się odnaleźć, ale plus minus dajemy radę. Cieszę się z tego, co mamy. Póki co wojujemy dalej z motocyklami, ale jest w porządku i jedziemy do przodu.
Mateusz, startujesz w dwóch klasach, czyli to, co przed momentem powiedziałeś, to jest jednak ogromna różnica. Może dla laika nie ma motocykl to motocykl, a tymczasem to na czym polegają te główne różnice?
Główne różnice polegają przede wszystkim na mocy tych dwóch silników. Jedziemy Supersporta 600, który ma w okolicach 120 koni oraz jedziemy klasę Superstock 1000, która ma w okolicach 200 koni. Tak więc jest to bardzo duży przeskok. 80 koni w motocyklu to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W 600 na przykład dla porównania nie mam elektroniki. Mam, w sensie mam, ale mam ją wyłączoną w litrze, natomiast jest ona niezbędna, żeby po prostu utrzymało mnie na nim. Duże są różnice, bardzo duże różnice są przede wszystkim w punktach hamowań. Musimy hamować dużo, dużo wcześniej albo dużo, dużo później, wchodzić na gaz. Jest to ciężkie ze względu na to, że coraz się przesiadamy, coraz mamy to inne treningi, raz jedziemy na tym, raz na tym. Naprawdę jest ciężko się przemienić pomiędzy tymi dwoma motocyklami, ale dajemy radę.
Taki cel na cały sezon 2025 już, patrząc tylko na wyścigowe motocyklowe Mistrzostwa Polski?
No co, no cel jest prosty, jak zawsze, no jechać po zwycięstwo. Ale no zobaczymy, co będzie. Naprawdę ta zmiana klasy jest to duży przeskok, zobaczymy. Póki co odnajduję się na tym motocyklu, szukamy jeszcze przyczepności, szukamy jeszcze dalszych granic tych hamowań. Ale myślę, że 600-ki mam opanowane po zeszłym roku i 600-ki chcę utrzymać tak, jak było. W litrach jest to nowa klasa, będzie mi się ciężko odnaleźć. Ale dam z siebie wszystko i kibicujcie i trzymajcie kciuki.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Na torze Poznań jeszcze przed motocyklistami zaczęli w krajowych mistrzostwach rywalizować kierowcy samochodowi. Co cieszy, do wyścigowego grona dołączają kolejni pasjonaci. Poznajmy jednego z nich.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Obok bardzo, bardzo doświadczonych kierowców wyścigowych w różnych profesjonalnych klasach, także ściganie w jakiej klasie?
318 ISK, połączony w tym roku z 325 BMW.
Jest pan debiutantem, naszym rozmówcą Bartosz Ratajczak. Nie jesteśmy spotrzebnieni, żeby nas nikt o nadmierne kumoterstwo nie posądził. Skąd się wzięła ta pasja, bo to jest pański debiutancki sezon?
Tak, pasja wzięła się no, już z dziecięcych lat. 15-16 lat temu mój kuzyn startował jako pierwszy tutaj w Poznaniu. Byłem nawet na zdawaniu jego licencji i kiedyś zamarzyłem sobie, żeby kiedyś właśnie wystartować w takim wyścigu. Udało się kupić w zeszłym roku samochód, zrobić licencję i dokumenty wszystkie i wystartowaliśmy razem z kuzynem w tym roku.
Trzeba było kupić też samochód odpowiednio przystosowany do wyścigów, tak?
Tak, samochód musi mieć wszystkie homologacje, ubrania muszą mieć homologacje. Takie samochody można kupić na rynku w dosyć dobrych pieniądzach, dlatego myślę, że ta seria będzie uzyskiwała coraz większą popularność w Polsce.
To jest oczywiście wielkie ściganie samochodowe. Nie ma co ukrywać, że pański ojciec jest bardziej zaangażowany w piłkę nożną. Pana bardziej do futbolu nie ciągnęło, tylko musi pan się ścigać i ryzykować.
Próbowałem kiedyś piłkę nożną, ale jednak wiedziałem, że nie jest to mój konik. Także no tak, skończyło się na motosporcie.
Jakieś są już plany, czy na razie jest to tylko fajna zabawa? Bo na pewno się adrenalinka gdzieś tam buzuje, podczas gdy wyjedzie się na tor.
Oczywiście jest to niesamowita adrenalina. Plany? Wystartowaliśmy pierwszy wyścig z kuzynem. Zdecydujemy, czy będziemy startować do końca sezonu. Myślę, że tak. Co będzie dalej, zobaczymy.
Każda impreza wyścigowa na torze Poznań wymaga odpowiedniego zabezpieczenia i szybkich reakcji. Posłuchajmy specjalisty.
Cześć, witam. Maciej Gramza, kierownik zabezpieczenia tutaj safety cara na torze Poznań.
To jest bardzo ważna funkcja, bo wiadomo, ogromne ryzyko, ogromne prędkości. I jak wygląda ta wasza praca?
Znaczy, nasza praca jest różna, bo albo rozprowadzamy do startu lotnego tych zawodników i dbamy o to, żeby mieli opony rozgrzane i żeby utrzymali ten szyk do startu. Również też interweniujemy w przypadku jakiegoś zdarzenia na torze, gdy wychodzi do wypadku i jesteśmy dysponowani wtedy przez dyrektora wyścigu. Wyjeżdżamy i neutralizujemy to zagrożenie po to, żeby właśnie służby mogły bezpiecznie pracować z boku, żeby mogli wykonywać swoją pracę. My zwalniamy całą stawkę za sobą i holujemy, później znowu przyspieszamy, żeby oni znowu mogli rozgrzać te opony, no bo wiadomo, dla nich są ważne opony, dla nas jest ważne bezpieczeństwo osób pracujących oraz osoby, która potrzebuje tej pomocy w danym momencie na torze.
Jeśli już wiemy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, to możemy zapraszać na kolejną wyścigową imprezę, która za niespełna dwa tygodnie. Tym razem nie będą to jednak wyścigi ani samochodowe, ani motocyklowe.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Było troszkę oczekiwania, ale weekend 13-15 dzień czerwca na torze kartingowym Poznań odbędą się ważne zawody właśnie w tej motoryzacyjnej dyscyplinie. Wszystko wie szef kartingowej komisji Automobil Klubu Wielkopolski, pan Tomasz Kędziora. To jest naprawdę duża i ważna impreza.
Tak, będziemy gościć drugą rundę kartingowych Mistrzostw Polski w 6 kategoriach. No praktycznie sztandarowa impreza w Polsce, no bo to te tytuły i te szarpy zdobywa się tylko i wyłącznie podczas tych 3 rund. W tym roku podjęliśmy wyzwanie na drugą rundę, nie na ostatnią. Także myślę, że frekwencja nam też dopisze.
Ilu spodziewacie się zawodników tak orientacyjnie?
Myślę, że w tych 6 kategoriach możemy liczyć gdzieś w granicach 100-120 zawodników.
Jeżeli chodzi o początek tego sezonu, tej pierwszej rundy, gdzie ona się odbyła?
Pierwsza runda odbyła się tradycyjnie w Bydgoszczy, druga jest w Poznaniu, trzecia będzie w Słomczynie.
Coś zmieniło się regulaminowego na przykład w porównaniu z poprzednimi sezonami walki o Mistrzostwo Polski w kartingu?
Główna komisja wprowadziła kategorię międzynarodową, tak zwaną OKN, dla tych troszkę starszych zawodników, czyli powyżej 14 roku życia. No jesteśmy chyba drugim krajem poza Włochami, gdzie ta kategoria ruszyła i widać, że cieszy się zainteresowaniem.
A skąd ten pomysł?
Generalnie jest to pomysł powstał w CIK-u, czyli Międzynarodowej Komisji Kartingowej. Są to zupełnie nowe silniki, dlatego no chcą coś wyprzeć i czymś to zastąpić, więc musimy poczekać na rozwój w Europie. No zaczynają te kategorie jeździć w akademiach na razie cikowskich, no a my jako kraj jesteśmy drugim na świecie, gdzie mamy mistrzostwa w tej kategorii.
To jeszcze wróćmy na chwileczkę do samego Automobil Klubu Wielkopolski. Pod skrzydłami tegoż klubu zawsze mamy znakomitych kartingowców w sezonie 2025. Na kogo najbardziej liczymy? Niech pan kilku takich faworytów jakby z urzędu wymieni.
No na pewno w tej nowej kategorii OKN Oskar Hildebrański oraz Antoni Kosiba, juniorze w okeju, na pewno Adrian Potępa, Kacper Rajpolt. No i zobaczymy, kto jeszcze dołączy do tej trójki. W małych kategoriach myślę, że możemy liczyć na Natana Lukasa, który sobie tam całkiem nieźle radzi. Patryk Kowalczyk też wygrał pierwszą rundę. No i w kategorii mini jeszcze możemy poczekać na wynik Adama Majka.
To jeszcze przypomnijmy, ta nasza druga runda kartingowych Mistrzostw Polski na torze Poznań.
Zaczynamy w piątek 13 treningami, kończymy w niedzielę, także są 3 dni, żeby odwiedzić tor i popatrzeć na tych małych i dużych zawodników.
Kartingowe Mistrzostwa Polski przed nami, a w tym wydaniu Automotoperlandii to już wszystko. Za uwagę dziękuję Krzysztof Ratajczak, zapraszając na kolejny odcinek dokładnie w niedzielę 15 czerwca. Polecam i do usłyszenia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.